sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, a kłaniają się Państwu sprzed mikrofonów w studiu
Dawid Cedrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 i obiecujemy naprawdę sporo emocji, nie tylko tych, jeśli chodzi o relacje dźwiękowe, bo będą emocje konkursowe. Do wygrania będą 4 zestawy podwójnych biletów na najbliższe mecze piłkarzy Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie na stadionie przy Bułgarii w piątek o 20.30 z drużyną Śląska Wrocław. Zatem będą SMS-owe konkursy, to na pewno. Do godziny 18.00 część głównie publicystyczna w kontekście olimpijskim. Porozmawiamy o olimpijskich szansach polskich pływaków, m.in. poznaniaka Kacpra Majszaka. Będzie także o tym, że mogą nas reprezentować na Igrzyskach Tokio 2020 także sportowi sędziowie. No a później zajmiemy się także siatkówką. Oczywiście w kontekście ligowym zajrzymy na pierwszy trening siatkarek Enei Energetyka Poznań i będziemy łączyć się z Wrocławiem, by porozmawiać o olimpijskich kwalifikacjach polskiej reprezentacji, bo dzisiaj ten decydujący o 20.30 mecz z reprezentacją mistrzyń świata z Serbią. No i rzecz jasna, przed godziną 18 nie zabraknie także naszego stałego magazynu Auto Moto Pyrlandia. Co będzie po 18, opowiem Państwu za kilka minut, a teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 4 dnia sierpnia.
Na dziś zaplanowano 3 mecze piłkarskie PKO Ekstraklasy. Pierwszy już się zakończył. Wigła Płock przegrała z Lechią Gdańsk 1-2. O 17.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław, a Piast Gliwice z Pogonią Szczecin. Przypomnę, że wczoraj poznański Lech pokonał w Łodzi ŁKS 2-1. Polskie hokeistki na trawie zwyciężyły Turcję 6-0 w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy drugiej dywizji w szkockim Glasgow. Jutro biało-czerwone zagrają z Włoszkami. Z kolei polskie siatkarki staną dziś wieczorem przed szansą awansu na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Aby to uczynić, należy o 20.30 wygrać z Serbią w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego we Wrocławiu. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Formuły 1 na torze Hungaroring na Węgrzech. Drugi był Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Robert Kubica z ekipy Williamsa zajął 19 miejsce. Ot Tanak wygrał rajd Finlandii, 9. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Estończyk, dla którego to drugie z rzędu zwycięstwo w tej imprezie, wyprzedził 2 reprezentantów gospodarzy. Drugi był Esa-Pekka Lappi, a trzeci Jari Matti Latvala. Tanak prowadzi także w klasyfikacji generalnej. Arget Malesa TŻ Ostrowia pokonała Orła Łódź 51-39 w niedzielnym meczu pierwszej ligi żużlowej. O 17 rozpoczęły się 3 mecze w drugiej lidze. Power Ducky Weston PSŻ Poznań jeździ z Kolejarzem Opole. Eurofinans Polonia Piła z Wandą Kraków, a Steiner Unia Kolejarz Rawicz na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz. O 19.30 w Ekstralidze Fogo Unia Leszno zmierzy się w Gorzowie z tamtejszą Stalą.
Po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań oczywiście pierwszy blok piłkarski. Porozmawiamy o tym, jak poradzili sobie piłkarze Lecha Poznań w wyjazdowym meczu z łódzkim klubem sportowym. Będzie także o Fortuna pierwszej lidze i o punktach zainkasowanych przez graczy Warty we wczorajszym na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim meczu z GKS-em Bełchatów. No a później powrócimy także do dużych imprez, m.in. Mistrzostw Europy drugiej dywizji hokeistek na trawie w Glasgow. Będzie także o Pucharze Europy w judo na tatami zainstalowanych w Uniwersyteckiej Hali w Poznaniu przy ulicy Zagajnikowej na Morasku. Będziemy także łączyć się z naszym specjalnym wysłannikiem na 76. wyścig kolarski Tour de Pologne, Sławkiem Wojewem. To przed godziną 19, gdy kolarze dojadą na metę drugiego etapu prowadzącego z Tarnowskich Gór do Katowic. Zajrzymy także na korty przy Noskowskiego, by tam przyjrzeć się młodym zawodnikom rywalizującym w międzynarodowym turnieju ITF o Grand Prix Wojciecha Fibaka. A po godzinie 19 powrócimy do piłki nożnej w wielkopolskim kontekście. Będzie m.in. o szkoleniu trenerów i futbolowej młodzieży w naszym regionie. Będziemy odwiedzać także kluby trzecioligowe, bo trzecia liga rozpoczęła w ten weekend rywalizację. Będziemy w Mieszku Gniezno, Jarocie Jarocin, Nielbie Wągrowiec. No i oczywiście będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Odwiedzimy także nową ekstraklasową drużynę futsalu z Leszna. To wszystko do godziny 20 na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie na zegarze. Teraz 9 minut po 17 muzycznie startujemy, a później już przedolimpijskie rozmowy. Hey,
said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't ever die, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high, high hopes. Mama said, said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing.
Pierwsze szybkie meldunki z różowych etorów, drugoligowe spotkania. Eurofinance Polonia Piła po pierwszym wyścigu prowadzi z Wandą Kraków 4-2 na poznańskim Golęcinie. Power Duck Kolejarza Pole 3-3 po pierwszej gonitwie i po pierwszej gonitwie w Bydgoszczy Polonia prowadzi z Unią Kolejarzem Rawicze 5-1. U nas obiecane przedolimpijskie rozmowy, niedawno zakończone Mistrzostwa Świata w pływaniu w koreańskim Gwangju. Startował tam m.in. Poznaniak Zwarty, Kasper Majszak. Indywidualnie nie było najlepiej, a to lepiej było w sztafetach. Wojciech Bernard rozmawiał z naszym pływakiem Kasprem Majszakiem.
Chciałbym powiedzieć tutaj coś dobrego, ale trudno być zadowolonym pływając 2 sekundy na 200 od swoich rekordów życiowych. Swoje plany mam bardzo ambitnie zawsze postawione. Czasami nawet rekord życiowy nie jest aż tak satysfakcjonujący. Ja mierzę zawsze dużo wyżej. Tutaj wyraźnie coś poszło nie tak. Teraz będzie ten czas przerwy, tych wakacji. Troszeczkę można od tego odpocząć i pomyśleć właśnie, co było przyczyną takich startów. Nie ukrywam, że jednak gdzieś tam wdarła się też choroba w tym kluczowym BPS-ie, czyli tych bezpośrednich przygotowaniach przed startem, na 4 tygodnie przed mistrzostwami świata. Myślę, że to w dużej mierze też mogło mieć wpływ, ale no nie chcę się tutaj jakoś specjalnie usprawiedliwiać, no bo te wyniki, które były, nie są satysfakcjonujące dla mnie przede wszystkim i chciałbym na następnej imprezie pływać zdecydowanie szybciej.
Gdzieś tam na pocieszenie pozostają kwalifikacje olimpijskie, wywalczone nie indywidualnie, ale w sztafetach.
Z takim optymistycznym spojrzeniem możemy tak spojrzeć właśnie, że mamy te kwalifikacje, no 5 sztafet się zakwalifikowało. To nie jest jeszcze taka kwalifikacja, która daje nam zawodnikom bezpośrednio prawo startu. To na razie kwalifikacja dla kraju i na tych wewnętrznych kwalifikacjach na Igrzyska Olimpijskie w przyszłym roku będziemy też walczyć o to, kto w tych sztafetach popłynie.
To pod względem startu polskiej reprezentacji impreza, która przyniosła rozczarowanie. Nie było po raz pierwszy od długich, długich lat medalu dla biało-czerwonych.
Tym bardziej trzeba się właśnie nad tym zastanowić, że jednak wszyscy popłynęli poniżej tych swoich oczekiwań. Wszyscy wypadli może z jakimiś tam naprawdę takimi niewielkimi wyjątkami, niezadowalająco, tak to nazwijmy, a inne reprezentacje radziły sobie dobrze. Padały rekordy świata, po prostu zasuwali jak szaleni. Trudno mi właśnie tutaj powiedzieć, co było taką konkretną przyczyną. Myślę, że to też nie jest jedna rzecz, no ale szkoda, że nie możemy teraz porozmawiać o świetnych wynikach, tylko tych słabszych.
Wracając do twoich indywidualnych występów w kontekście przeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich, szansa na poprawę oczywiście cały czas jest jeszcze i zdobycie tych wszystkich niezbędnych kwalifikacji.
Oczywiście tak, no to tutaj jest cały czas furtka otwarta. Myślę, że teraz po tej przerwie, kiedy znowu wejdziemy w ciężki okres treningowy, już te ostatnie przygotowania do igrzysk, pozostał niecały rok, także tutaj szanse jak najbardziej są, ale ja nie chcę jechać tylko na Igrzyska Olimpijskie, ja chcę tam powalczyć o medale, bo takie jest moje marzenie.
Wracając do kwestii samych Mistrzostw Świata w Gwangju, to była impreza barwna nie tylko pod względem sportowym, ale także pozasportowym. Najpierw w tej pierwszej strefie sporo rekordów świata, wręcz takich, które przetrwały wiele lat do tej pory, tutaj zostały pobite kilka znakomitych rezultatów. To może zaskakiwać na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi?
No rekord świata zawsze jest czymś wspaniałym, jak na to się patrzy. zobaczy, to po prostu szczęka opada. Tutaj chyba najczęściej Amerykanin Caleb Dressel poprawiał te wyniki, akurat też gdzieś poniekąd te dystanse, które są najbardziej widowiskowe, te, które najbardziej mnie interesują, on akurat pływa. Bardzo zaskoczyła też 17 chyba letnia Regan Smith, która poprawiła rekord świata na 100 i 200 grzbietowym. No, rozniosła system.
Były też wydarzenia kontrowersyjne, pozasportowe już. Pamiętamy kilka protestów podczas ceremonii dekoracji.
Ten manifest Hortona i Duncana Scotta, bo dwie były takie sytuacje, gdzie za pierwszym razem zawodnik nie wszedł na podium i nie podał ręki zwycięzcy Sunowi Youngowi, a za drugim razem Duncan wszedł na trzeci stopień podium, ale stanął maksymalnie z boku też, nie gratulując, nie podając ręki. Było to bardzo wyraźne. Przyjechało tam sporo fanów też z Chin, więc oni klaskali, kiedy Sun Yang wchodził na podium, my klaskaliśmy, kiedy oni protestowali, manifestowali, no bo tak, jawny przejaw takiego zachowania, jakim prezentuje się i Sun Yang, i Fina, która dopuszcza takiego zawodnika z tyloma przejściami dopingowymi przy tej niewyjaśnionej ostatniej sprawie, która trwa już pół roku, a on cały czas startuje na Mistrzostwach Świata, wygrywa, robi przy tym jeszcze wielkie show, no bo przy okazji wiemy, że jest multimilionerem i celebrytą, jednym z większych w Chinach, także myślę, że to tam gdzieś poniekąd też ma wpływ na to, co się dzieje.
Wróciłeś do Poznania, teraz jakaś chwila oddechu, wreszcie wakacje, czas wypoczynku?
Teraz 2 tygodnie na pewno bez treningów, pełna regeneracja. Mam nadzieję, że uda się ten wakacyjny czas spędzić w miłej atmosferze z rodziną, z przyjaciółmi i tak też planuję zrobić. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back.
Give it back.
Kolejne informacje z żużlowych torów drugiej ligi. Mecz w Pile na stadionie Przewergowskiej. Polonia po dwóch wyścigach prowadzi z Wandą Kraków 7-5. W Poznaniu na Golęcinie Powerback Houston PSZ przegrywa z kolejarzem Opole 4-8. W Bydgoszczy Polonia po trzech wyścigach prowadzi z kolejarzem Rabicz 11-7. A u nas obiecana przedolimpijska rozmowa, ale tym razem o sportowym sędziowaniu.
W perspektywie Tokio 2020 najczęściej mówi się o polskich zawodnikach, zespołach, trenerach, którzy mają szansę wyjazdu na największą sportową imprezę świata, ale w tym gronie są także sędziowie, a jeden z poznańskich arbitrów, Szermierczyk Andrzej Witkowski, ma niepowtarzalną szansę właśnie wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Co trzeba zrobić, żeby się przejechać na wycieczkę zawodowo do stolicy Japonii?
Ja już sędziowałem Igrzyska w Rio i nie przyznaję panu racji, że jest to wycieczka. Jest to naprawdę bardzo odpowiedzialna robota, za przeproszeniem. Trzeba to zrobić dobrze. Autorytet na planszy jest bardzo ważny. Ja już sędziuję 10 lat i udaje mi się to zapanować nad zawodnikami, podejmować słuszne decyzje i to jest recepta do tego, co trzeba zrobić, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie.
Podpuszczałem pana troszkę, bo wiadomo, że trzeba pracować na te nominacje. Światowa Federacja ocenia was jako arbitrów na podstawie turniejów w całym sezonie, w całym cyklu przedolimpijskim. Tak naprawdę, które te turnieje są najważniejsze, na których trzeba zachowywać szczególną uwagę, myśląc o Igrzyskach Olimpijskich?
Bardzo ważny jest cały rok kwalifikacji olimpijskich. Najważniejsze zawody to są oczywiście Mistrzostwa Świata. To one bardzo ustawiają tą kolejność kwalifikacji na Igrzyska. I decydują również Puchary Świata w czasie całego sezonu. Zawody są na całym świecie. Każdy sędzia otrzymuje nominacje na poszczególne zawody i tam na każdych zawodach jest oceniany.
Na niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie pan sędziował bardzo ważne pojedynki. To też chyba dodaje otuchy, że kiedy jest się nominowanym do tych ważnych pojedynków, no to w tej hierarchii arbitrów jest się wysoko.
Zdecydowanie tak. Ja miałem okazję sędziować walkę jako sędzia główny o Mistrzostwo Świata we florecie kobiet, o wejście do ścisłego finału we florecie męskim, o złote medale w konkurencjach drużynowych i damskich, i męskich.
Mówiąc taką korporacyjną nowomową, dostajecie jakiś feedback od Światowej Federacji, jak jesteście oceniani po danym turnieju, ewentualnie jakie błędy popełniacie, co robiliście dobrze, czy tak naprawdę to pozostaje w sferze domysłów, jak was oceniają w Światowej Federacji?
Mamy czasami wytykane te błędy, jeżeli takowe się pojawiają, ale samych not my nie znamy po zawodach. Dopiero jest to, jakby to powiedzieć, zebrane na koniec całego sezonu.
Kiedy pozna pan decyzję o tym, czy pojedzie na Igrzyska, czy nie?
Decyzja o tym, czy dostanę nominację, będzie we wrześniu, czy już za chwileczkę.
Kiedy poznało się smak Igrzysk Olimpijskich, to pewnie to jest trochę jak nauk, że chce się pojechać na kolejne i na kolejne.
Zdecydowanie tak. Niesamowita atmosfera, adrenalina, emocje. O tym się nie zapomina.
O tym się nie zapomina. Trzymamy zatem kciuki za wszystkich wielkopolskich sędziów, którzy podobnie jak sportowcy mają olimpijskie szanse, by prowadzić wydarzenia sportowe na arenach Igrzysk Tokio 2020. Na pewno są takie szanse, jeśli chodzi na przykład o hokej na trawie, czy o sporty wodne. Z pewnością zobaczymy także na arenach olimpijskich w stolicy Japonii sędziów sportowych z Wielkopolski. Zobaczymy także pewnie arbitra na środku boiska już w piątek o godzinie 20:30 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, gdy gracze Lecha w meczu PKO Ekstraklasy podejmą Śląsk Wrocław. Oczywiście nie zabraknie także transmisji na antenie Radia Poznań, ale też myślę, warto wybrać się na trybuny obiektu przy Bułgarskiej i my dla państwa już teraz mamy pierwszą z czterech propozycji na dziś. O co chodzi?
Chodzi o to, żeby wysłać do nas SMS-a z poprawną odpowiedzią na pytanie, które za chwilę zadam. Za chwilę także przedstawię warunki, jeśli chodzi o numery telefonów i tak dalej. Natomiast przechodząc do samego pytania, państwo pewnie doskonale pamiętają, że niemal równo rok temu Lech Poznań grał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Wówczas była to trzecia kolejka poprzedniego sezonu Lotto Ekstraklasy. No i jakim wynikiem to spotkanie się zakończyło? Żeby delikatnie państwu ułatwić, no to możemy podpowiedzieć, że mecz był bardzo pamiętny, w szczególności za to, że padły tam aż cztery nieuznane bramki. I to bramki dla jednej z drużyn. Jakim wynikiem zakończył się mecz trzeciej kolejki poprzedniego sezonu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechem Poznań? Prawidłowe odpowiedzi na to pytanie wysyłamy pod SMS-owy numer 71601. W treści takiego SMS-a należy wpisać hasło Radio Poznań pisane łącznie. Prawidłową odpowiedź i swoje imię i nazwisko. 71601.
A do wygrania oczywiście?
Podwójna wyjściówka na najbliższy mecz kolejorza właśnie ze Śląskiem Wrocław.
na zegarze, 29 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Dawid, czy mamy rozstrzygnięcie naszego konkursu? Czy wiemy już, kto z osobą towarzyszącą wybierze się na spotkanie piątkowe o 20.30 przy Bułgarskiej Lecha ze Śląskiem Wrocław?
Pani Natalia już o tym wie, że wygrała. Gratulujemy pani Natalii. Oczywiście pytaliśmy o mecz Śląska Wrocław z Lechem Poznań w trzeciej kolejce poprzedniego sezonu. Wówczas poznaniacy wygrali 1-0, mimo że to wrocławianie zdobyli 4 gole, tyle tylko, że wszystkie ze
spalonych. Pani Natalia wie, bo oczywiście już poszedł tak zwany SMS zwrotny, prawda?
Tak jest, poszedł do pani SMS.
Pani Natalia jest z nami w studiu.
Nie, oczywiście, że nie. Wysłałem SMS-a do pani Natalii. Pani Natalia już o tym wie, że także wkrótce skontaktuje się z nią nasz dział promocji, który przekaże informacje w sprawie odbioru nagrody.
To szybciutko zarkamy na żużlowe tory. Dziękując za współpracę kolegom z portalu sportowefakty.wp.pl. Druga Liga Czarnego Sportu, Stadion 3 Bydgoskiej w Pile. Eurofinance Polonia prowadzi z Wandą Kraków 10-8 po trzeciej gonitwie. Po wyścigu numer 4 Power Dagi Weston PSZ, czyli poznańskie Skorpiony, jeżdżą dziś na Glancinie z Kolejarzem Opole i przegrywają na razie 11-13. A także po czterech wyścigach meczu na stadionie przysportowej w Bydgoszczy Polonia prowadzi z ekipą Steiner Unią Kolejarzem Rawicz 14-10. Za chwileczkę będziemy mówić już o przedniej, o siatkówce, a tymczasem pierwsze dzisiaj zaproszenie na jutrzejsze spotkanie z Państwem w audycji na żywo Sportowa Arena, bo jest w Wielkopolsce taki klub, który ma dwie ekstraklasowe sekcje w tak popularnych dyscyplinach sportu jak męska piłka ręczna i kobieca siatkówka. I chodzi oczywiście o NG MKS Kalisz, klub, który nie ukrywa także rosnących ambicji zarówno w szczypiorniaku, jak i w wolejbolu. Dlatego jutro, przed nowym sezonem, by 8 wydania sportowej areny na antenie Radia Poznań będą od 21.05 prezes Energii MKS-u Błażej Wojtyła, trener ekipy Ligi Siatkówki Kobiet z Godu nad Prosną Jacek Pasiński oraz drugi szkoleniowiec superligowego zespołu piłkarzy ręcznych Łukasz Kobusiński. Przypomnijmy, że sportowa arena właśnie o kaliskim klubie wystartuje jutro 5 minut po godzinie 21.00. Ale jeśli chodzi o kaliskie siatkarki, to nie są one jedyne w ekstraklasie.
Trzymamy kciuki w nadchodzącym wielkimi krokami nowym sezonie siatkarskiej plus ligi, także za zawodniczki Enei PTPS-u Piła, no i trzymamy kciuki także za występujące w pierwszej lidze zawodniczki Enei Energetyka Poznań, które w tym tygodniu rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu.
Już zaczyna wrzeć praca podczas zajęć treningowych przygotowujących do nowego sezonu w pierwszej lidze żeńskiej siatkówki Enea Energetykę Poznań, trener Marcin Patek. Panie trenerze, na razie pamiątkowe fotki. No i rzeczywiście te fotki troszeczkę się różnią od tych z poprzedniego sezonu. Myślę oczywiście o personaliach w pańskiej drużynie. Do zajęć przystępuje ile nowych zawodniczek?
Nowych zawodniczek przystępuje 7, 8 tak naprawdę, ponieważ jest jeszcze jedna juniorka z nami, która w tamtym sezonie nie trenowała, nie grała.
Możemy zrobić krótką prezentację?
Na rozegraniu mamy Ewelinę Tobiasz i Amelię Bogdanowicz na libero, Natalia Bogdanowicz i Agata Nowak. Na pozycji ataku mamy Asię Sikorską i Ole Omelaniuk. Na przyjęciu jest Klaudia Świstek, Kinga Dybek, Ada Muszyńska i Martyna Szczepuła, juniorka. Oraz na środku bloku mamy Olę Muszyńską, Magdę Jurczyk i Simonę Dreczkę.
Pytanie, na czym polegała selekcja, że zostało 5 zawodniczek z poprzedniego sezonu i przyszły te nowe?
Postanowiliśmy wspólnie z zarządem, że robimy zmiany na przyszły sezon, odnawiamy zespół i gdzieś tam pod kątem stricte sportowym i pod kątem charakterologicznym po prostu całej grupy. Niektóre zawodniczki były już z nami 2 lata, 2 poprzednie sezony. Postanowiliśmy po prostu dokonać zmian. Myślę, że zmiany jak najbardziej ciekawe i no to się okaże, jak to będzie wyglądało.
I ciekawe też trenerskie wyzwanie, bo tak de facto jest to nowa drużyna i to trzeba fajnie poukładać.
Tak, no zgadza się. Mamy na pewno bardzo dużo pracy przed sobą. 28 września zaczynamy pierwszą kolejkę. Tak naprawdę zaglądając w kalendarz, są to i 2 miesiące i jest sporo tego czasu, a tak naprawdę zaczynamy od początku września sparować, grać mecze kontrolne, więc tego czasu aż tak wiele nie ma. Będziemy układać wszystko tak naprawdę od początku. Mamy 2 nowe rozgrywające, z którymi no na pewno dużo pracy, żeby to wszystko zgrać, żeby zespół się rozumiał, żeby każda zawodniczka na pozycji rozumiała się z rozgrywającymi. No tutaj można było o każdym elemencie mówić, o tym zrozumieniu, o graniu zespołowym. Tak? Także no wszystko przed nami.
Spotykamy się w waszym tak naprawdę nowym domu, bo tutaj będziecie rozgrywać mecze ligowe w hali Citizen przy drodze Dębińskiej w Poznaniu. To też jest pewnym, nie wiem, utrudnieniem na początku przynajmniej, czy nie?
Myślę, że nie. Już no, jesteśmy na hali, mamy wszystko, co nam potrzeba. Mamy cały sprzęt, na którym trenowaliśmy poprzednio. Zmienia się no, obiekt, jest większy. Tak naprawdę szybko się pewnie zaklimatyzujemy tutaj, także myślę, że to nie robi nam większej różnicy.
Jak ten czas do 28 września ma wyglądać?
Początek okresu przygotowawczego. Ciężko trenujemy fizycznie, plus dokładamy do tego elementy siatkówki. W drugiej połowie sierpnia wchodzimy już bardziej w tematy taktyczne systemu gry. Od początku września zaczynamy grać mecze kontrolne aż do 28 września. Znaczy, no, ten ostatni tydzień przed kolejką już idziemy cyklem pod przygotowanie się do przeciwnika. Gramy turniej Enea Cup u nas w Poznaniu, gramy turniej w Opolu, gdzie zagramy z Opolem i z zespołem z Wrocławia. Jedziemy na mecz kontrolny również do Świecia w następnym tygodniu i 28 już następny weekend to jest pierwsza kolejka z turniem.
Spora rewolucja kadrowa, jeśli chodzi o ekipę pierwszoligowej drużyny Enei Energetyka Poznań. Jedną z siatkarek pozyskanych przez poznański klub, Kinga Dybek, kojarzona z ekipą Energii MKS-u Kalisz.
Tak naprawdę ja osobiście bardzo lubię zmiany i jeżeli są to zmiany pozytywne, które mogą wpłynąć dobrze na moją karierę, jeszcze bardziej mnie cieszą i jakby motywują do lepszej pracy, bo jeżeli siedzimy długo w jednym miejscu, to czasami możemy tak trochę osiąść.
Wiadomo, że tutaj ta presja w drużynie poznańskiej też pewnie będzie trochę rosła, bo tutaj okej, jest pierwsza liga teraz, ale ma być coś więcej. To ma być już, nie udało się w poprzednim sezonie dziewczynom jeszcze bez pani udziału wygrać się pierwszej rundy playoffu. Teraz ten cel musi rosnąć i chce pani w tym pomóc?
Czy na pewno chcę, ale nie robimy sobie jakiejś presji. Wiadomo, że jeżeli gra się o coś, to jest większa motywacja i z tego co widzę, dziewczyny są naprawdę fajne i jak na razie tworzymy taką fajną, zgraną ekipę. Jesteśmy wszystkie podobne do siebie. A co pokaże jakby sezon, to zobaczymy. Na pewno wiem, że cele są ogromne. My same chcemy też ciężko pracować i zdobyć może podium.
Więcej grania niż w Kaliszu w wykonaniu, już tak patrzę, indywidualnie Kingi Dybek?
Znaczy, zależy, o który sezon chodzi, bo w pierwszym sezonie grałam, w drugim sezonie trochę kontuzja mnie wykluczyła na początku i później już ciężko mi było wrócić do tego swojego rytmu. Żadna z nas nie ma tutaj jakby pewnego miejsca w szóstce, ale mam nadzieję, że będę miała więcej okazji do tego, żeby grać i cieszyć się tą siatkówką, bo tak naprawdę każda z nas to chyba robi.
Jak zwykle pełna uśmiechu i zadziorności już przed przygotowaniami do nowego sezonu Klaudia Świstek, która musi być takim łącznikiem, bo taka jednak personalna rewolucja tutaj nastąpiła w Enei Energetyku. 7 nowych dziewczyn. Zawsze byłaś taką, która lubiła scalać na parkiecie i teraz chyba ta rola też tobie przypadnie.
Znaczy na pewno zrobię wszystko, żeby było dobrze po prostu. Widać, że od samego początku gdzieś tam wszystko iskrzy, wszystkie chcą i to widać. I po treningach, i po spotkaniach, które gdzieś tam już organizujemy, więc jest ta chemia. To myślę, to jest najważniejsze, bo to się czuje już z dniem pierwszym jakby, więc jest super, a to, żeby scalić drużynę, na pewno zrobię wszystko, żeby tak było.
Udało się troszeczkę zresetować te myśli po poprzednim sezonie, bo to właśnie w życiu zawodowego sportowca powinno być rzeczą naturalną, ale nie do końca pewnie jest łatwo, bo plany były na pewno wyższe.
No tak, na pewno były plany wyższe, bo początek sezonu był super, potem wiadomo, kontuzje czy jakieś różne inne przypadki, po prostu coś tam nie było tej właśnie chemii, no ale myślę, że już było wystarczająco dużo czasu, że to już jest za nami. Teraz jest nowy sezon, nowe cele, nowe wszystko, więc tak naprawdę nie patrzę w tył, tylko do przodu i jestem pełna nadziei i optymizmu.
A tak patrzę na ten nowy obiekt Citizen, nowy dla was. Już gdzieś tam opatrzone jakieś punkciki, żeby ta piłka przy serwisach na przykład była prawdziwą bombą w wykonaniu Klaudii Świstek?
No mam nadzieję, że znajdę takie swoje miejsce, żeby tutaj bombardować z przeciwniczki, ale no myślę, że hala jest fajna, bo faktycznie jest dużo miejsca, można przyciągnąć więcej kibiców, więc super, to na plus. A kwestia czasu i się na pewno zaklimatyzujemy.
O co w tym sezonie będziecie grały?
Myślę, że o to, żeby wygrać tę ligę. Nie no, tak naprawdę wiadomo, no znowu jest cel medal i zajęcie jak najlepszego miejsca. Podejrzewam, że małymi kroczkami gdzieś tam będziemy do tego dążyć, ale skupiać się na poszczególnych meczach, bo wiadomo, że to nie ma co iść aż tak do przodu, daleko.
To była wizyta na pierwszym treningu pierwszoligowych siatkarek Enei Energetyka Poznań. No a to jest klub, który ma także tradycje świetne, jeśli chodzi o szkolenie zawodniczek. Pomiędzy innymi obecnie w polskiej reprezentacji walczącej olimpijską kwalifikację podczas turnieju we Wrocławiu są między innymi Marlena Kowalewska, znana wcześniej pod nazwiskiem Marlena Pleśnierowicz, także oczywiście jest Konkolewska, nasza znakomita środkowa. Także jeśli chodzi o wielkopolskie wątki, tak myślę, pewnie za chwileczkę pomoże nam rozmówca, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, który ogląda we Wrocławiu ten turniej, Marcin Pawlicki. Cześć Marcin, witamy serdecznie.
Witam serdecznie Państwa, dzień dobry.
Tam jeszcze oczywiście jest Paulina Maj-Erwart, libero, złotowianka, wielkopolanka i także Marysia Stendel, druga nasza libero. Ale z Marcinem połączyliśmy się dlatego, że jest we wrocławskiej hali Orbita, tam rozpoczęło się pierwsze dzisiejsze spotkanie drużyn, które te olimpijskie szanse już de facto straciły, Puerto Rico i Tajlandia, ale my czekamy, Marcin, na spotkanie o 20:30 Polska kontra Serbia. Na razie za nami zwycięstwa Polek z Puerto Rico 3-0. No i wielki, dramatyczny wczorajszy mecz z ekipą Tajlandii. Dopiero po tiebreaku 3-2 to spotkanie oglądałeś. Jakie były i dziennikarskie opinie, i opinie polskich siatkarek, które potwornie się namęczyły? Jak to wszystko wygląda w kontekście tego dzisiejszego starcia z mistrzyniami świata Serbkami?
No właśnie, wspomniana Agnieszka Konkolewska przez siebie stwierdziła, że jednak takie zwycięstwa odniesione w heroicznym boju 3-2 bardziej smakują niż takie gładkie 3-0. No na pewno, bo Polki wyszły z bardzo trudnej sytuacji. Ja przypomnę, że w czwartym secie przy prowadzeniu Tajlandii na tablicy wyników był 23-23 i gdyby może nie zepsuta zagrywka tajlandki, to nie wiadomo, jakby się skończył ten mecz, bo naprawdę ta porażka była bardzo blisko, a to by nam mocno skomplikowało sytuację w kontekście właśnie tej walki o awans na igrzyska. No trzeba przyznać, że Azjatki wykonały no niesamowitą pracę w obronie. To, co one wyprawiały w defensywie, to chyba taki świetny materiał szkoleniowy dla trenerów uczących młode dziewczyny siatkówki. Natomiast no mecz naprawdę każdy set na przewagi. Mecz zakończył się o godzinie 23:05, a więc trwał 2 godziny 35 minut. No polskie siatkarki wyjeżdżały z hali krótko przed północą i to jest właśnie ten taki chyba jednak trochę minus tej całej sprawy, ponieważ Serbki
więcej czasu na regenerację.
Tak, kilka godzin wcześniej skończyły swój mecz, w ogóle się nie zmęczyły, bo Puerto Rico odesłały z przysłowiowym kwitkiem, a nasze dziewczyny naprawdę straciły mnóstwo zdrowia i te parę godzin czasu na odpoczynek miały mniej.
Było jeszcze oczywiście takie ulubione trenerskie zdanie, że patrzmy przede wszystkim na swoją drużynę. Jakie atuty polska reprezentacja? Oczywiście, że musi zagrać na 115%, to wiemy. Musi pokazać się w starciu z Serbkami, by marzyć oczywiście o pokonaniu tych groźnych rywalek, mistrzyń świata. Pewnie w hiperformie powinna być w tym meczu na przykład Malwina Smażek-Godek, która jest naszą główną punktującą w tym turnieju. Chociaż też dobra forma Natalii Mędrzyk. Niezłe przyjęcie. Mieliśmy takie chwile drżenia, gdy tam wyglądało, że może mieć poważniejszą kontuzję młoda Magdalena Stysiak, ale też nie zawiodła między innymi Martyna Greiber. No więc mamy tych troszkę atutów, tylko czy na te Serbki to wystarczy, bo to jest drużyna gwiazd.
No właśnie, ja się spodziewałem tego pytania i to jest pytanie bardzo trudne. Co musimy zrobić, żeby pokonać te Serbki? Ja powiem tak, że trener Jacek Nawrocki jeszcze po wczorajszym meczu pozwolił sobie, mimo tego ogromnego zmęczenia i napięcia, pozwolił sobie jeszcze na taki żart zapytany przez jednego z dziennikarzy o pomysł na ten mecz z Serbią, to stwierdził, że no może nie przyjadą na ten mecz, to jest szansa, że je pokonamy. Więc naprawdę też dodał, ale już tak troszeczkę na poważnie, że to jest zdanie też podobno wielu szkoleniowców, że którzy stwierdzili, że dobrze, że w siatkówce jest jeszcze coś więcej oprócz ataku, bo tak to normalnie nie dałoby się grać Serbkami. No, ja tylko krótko scharakteryzuję, co to jest za zespół, bo może też nie wszyscy tak się orientują w żeńskiej siatkówce. Ja przypomnę, że Serbki to jest ubiegłoroczny mistrz świata, to jest mistrz Europy sprzed 2 lat i wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro. No to ja mi się wydaje, że to jest chyba najlepiej obrazuje, w jakim miejscu jest Serbia. No oczywiście dodam tylko też, że jest liderem oczywiście światowego rankingu.
Ciekawa rzeczywiście. Ja miałem podobne, a propos tych słów Jacka Nawrockiego, ja też miałem kilka rozmów właśnie przy okazji rozmów o siatkówce, zapraszając trenera Jacka Pasińskiego do studia, do sportowej areny na jutro, będąc na treningu energetyczek. Ja tak ryzykuję zdanie, że właściwie 1 mecz na 10 to polska reprezentacja akurat dzisiaj mogłaby wygrać, no ale większość tych fachowców będących jeszcze bliżej żeńskiej siatkówki mówi, że nie, to nie 1 na 10, tak 1 może na 25, na 30. Ty jesteś tej opinii trenerskiej bliższy?
Myślę, że jeden na 10, bo ta siatkówka żeńska, jak wszyscy mówią, ma taką swoją specyfikę, taką charakterystykę, że te dziewczyny mają czasami jeden, dwa dni gdzieś tam słabsze i chyba tylko w tym możemy upatrywać szanse. Ale natomiast jednak jak spojrzymy na ten turniej jeszcze, w jaki sposób Serbki wygrywały te spotkania, a jednak my troszeczkę jednak się bardziej męczyliśmy, to też już pokazuje tę różnicę. Ja przypomnę też, że Serbią zagraliśmy w tym sezonie w Lidze Narodów. Serbia wystawiła, no można powiedzieć, zaplecze, rezerwowy skład na te rozgrywki. No i my co? I niestety przegraliśmy 0-3, a my oczywiście graliśmy w najmocniejszym składzie, mniej więcej taki, jaki jest dzisiaj obecny we Wrocławiu. No, jak jeszcze raz powiedziałem, zadanie bardzo trudne, ale jak to ostatnio popularne stwierdzenie, nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Niemożliwe nie istnieje i trzeba mieć nadzieję, że dzisiaj może będziemy świadkami nawet niespodzianki, bo to by była naprawdę bardzo duża sensacja.
Dobrze, to teraz schodzimy troszkę na ziemię, bo musimy dmuchać na zimne. Króciutko, Marcin, o tym, jeśli dzisiaj nie uda się wygrać z Serbkami, to ta droga do Tokio jeszcze całkowicie zamknięta dla biało-czerwonych nie będzie.
Nie, oczywiście. Mamy tak zwaną drugą szansę, podobnie zresztą jak wszyscy inni uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się właśnie z tych turniejów interkontynentalnych. Jest ich rozgrywanych 6. Ta druga szansa będzie miała miejsce w turnieju kontynentalnym. To będzie na początku stycznia przyszłego roku. Wystąpią w niej 8 najlepszych zespołów z Europy, za wyjątkiem tych, którym się uda uzyskać już tą kwalifikację właśnie w tych turniejach, które obecnie trwają, czyli no wiadomo, jeżeli Serbki się wygrają, no to tych Serbek już nie będzie, ale często się o takich turniejach mówi, że to są mini mistrzostwa Europy, ponieważ to będzie naprawdę mocno obchodzone rozgrywki. Na pewno będzie tam już Turcja, której się już nie udało awansować turnieju interkontynentalnego.
No to Marcin, puentując powoli to nasze spotkanie na antenie audycji w sportowym rytmie, zwyczajnie lepiej wygrać dzisiaj, prawda?
Najprościej by było wygrać dzisiaj. Tym bardziej, że tak kończąc, tam też tylko jeden zespół z tego turnieju kontynentalnego awansuje, no i to właśnie będzie też niezwykle trudne zadanie.
Dziękujemy serdecznie, ściskamy kciuki. Życzymy, żebyś miał okazję oglądać dzisiaj we wrocławskiej orbicie zwycięstwo polskich siatkarek meczu z Serbią. Dziennikarz, poznański dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, siatkarski ekspert Marcin Pawlik.